Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
W Jerozolimie zakończyły się polsko-izraelskie konsultacje międzyrządowe.
Na wspólnej konferencji premierzy Polski i Izraela Beata Szydło i Benjamin Netanyahu mówili o potrzebie walki z antysemityzmem, wspólnej historii i projektach, szczególnie w dziedzinie nowoczesnych technologii.
Szefowa polskiego rządu podkreśliła, że obowiązkiem Polski i Izraela jest upominanie się o prawdę historyczną.
Jesteśmy tutaj zdeterminowani walczyć z jakimkolwiek przejawem antysemityzmu, bo z tego wyrasta tylko i wyłącznie zło. Tak samo trzeba bronić prawdy historycznej. Dziękuję, że pan premier również to zauważam. W naszych rozmowach też to podnosiliśmy. Jest zrozumienie i jest tutaj pełna wola współpracy. Mówienia jasno, kto był najeźdźcą, kto był katem, a kto był ofiarą. Ofiarą był naród polski, naród żydowski.
Wcześniej premierzy podpisali wspólną deklarację. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska ze swoim izraelskim odpowiednikiem podpisali natomiast polsko-izraelskie porozumienie o zabezpieczeniu społecznym.
Po południu premier Beata Szydło odwiedziła Instytut Yad Vashem. Pamiętajmy i wyciągnijmy lekcje z przeszłości, byśmy przyszłość mogli budować tylko i wyłącznie na miłości i szacunku, zaznaczyła w krótkim wystąpieniu.
Od nowego roku będzie działać Komisja Weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji. Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło już projekt w tej sprawie.
Komisja będzie działała podobnie jak Komisja Śledcza, ale do tego będzie miała wyjątkowe uprawnienia. Gremium będzie nadzwyczajnym organem administracji publicznej. Zyska uprawnienia m.in. oparte na kodeksie postępowania administracyjnego.
Jeżeli komisja zauważy nieprawidłowości, będzie miała prawo wymierzyć wielomilionowe kary, przez co będzie działać znacznie szybciej niż sądy.
Ponadto, jak poinformował wiceminister Patryk Jaki, przy Komisji do spraw reprywatyzacji będzie działała Rada Społeczna opiniująca każdą decyzję.
Komisja powstaje w efekcie gigantycznego złodziejstwa i tragedii tysięcy ludzi, które miały miejsca przez ostatnie lata, dodał.
To, co się działo w Warszawie przez lata, to nie oszukujmy, to gigantyczne złodziejstwo. To jest okradanie państwa polskiego, w którym brały udział między innymi elity prawnicze, prawdopodobnie zorganizowane grupy przestępcze i w tle były tragedie, gigantyczne tragedie wielu ludzi. Tysiące osób lądowało na bruk, słynna sprawa 90-letniego oficera Armii Krajowej, który musiał wylądować w piwnicy. Rozprzestrzenił się proceder czyścicieli kamienic właśnie, tych, którzy wykorzystywali reprywatyzację. I wydawało się, że w tym wypadku będzie tak jak zwykle, to znaczy nic nie da się zrobić. Polskie państwo przegra, ale okazuje się, że powstanie komisja weryfikacyjna.
Komisja zajmie się m.in. dziką reprywatyzacją, którą nie zajęła się przez 10 lat Hanna Gronkiewicz-Walc, powiedział Sebastian Kaleta, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości.
Przez 10 lat Hanna Gronkiewicz-Walc, samorządowe kolegium odwoławcze, nie robiło nic, by wyjaśniać nieprawidłowości związane z reprywatyzacją w Warszawie. Dzisiaj mówimy jasno, że nie może być tak, że te nieprawidłowości będą wyjaśniały organy, co do których prokuratura sprawdza w setce postępowań to, czy prawidłowo toczyły się postępowania. Reprywatyzacja wymaga tego, by zewnętrzny, niezależny organ podjął te postępowania administracyjne i zweryfikował, czy w prawidłowy sposób dokonywano w Warszawie zwrotów. Mamy nadzieję, że z nowym rokiem ta komisja rozpocznie pracę i będzie mogła skutecznie wyjaśnić dziką reprywatyzację, czego nie uczyniła w czasie swoich rządów Hanna Gronkiewicz-Walc.
Powołaniem Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji zajmie się w środę rząd.
Porozumienie paryskie oraz konferencja klimatyczna w Polsce za 2 lata to główne sukcesy Ministerstwa Środowiska w minionym roku. Resort na specjalnie zwołanej konferencji podsumował 12 miesięcy swoich prac.
Minister środowiska Jan Szyszko za jedno z najważniejszych osiągnięć uznał przyczynienie się do wynegocjowania w grudniu 2015 roku w Paryżu korzystnego dla Polski globalnego porozumienia klimatycznego.
Polska może nadal za bazę swego bezpieczeństwa energetycznego uważać i wykorzystywać węgiel i Polska będzie to robiła, stosując coraz nowe metody spalania po to, żeby coraz mniej emitować, czyli innowacyjność i również Polska będzie mogła wykorzystywać ten wyemitowany przez siebie węgiel jako surowiec do regeneracji układów przyrodniczych, a więc wychwytywać go po to, żeby chronić bioróżnorodność, żeby poprawiać jakość wody, żeby poprawiać produkcyjność, żeby tworzyć miejsca pracy w terenach niezurbanizowanych.
Minister zaznaczył, że kontynuacją zaangażowania Polski w obszar polityki klimatycznej jest organizacja konferencji COP24 w Polsce w 2018 roku.
Szef resortu środowiska wskazywał też, że Polska jest liderem w zakresie kształtowania bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju.
Wiceminister środowiska Mariusz Gajda zwracał z kolei uwagę, że resort przygotował ustawę Prawo wodne.
Jest to niezwykle skomplikowany dokument, niezwykle skomplikowana ustawa, która reguluje cały zagadnień związanych z wodą. Liczy sobie 350 stron, ponad 500 artykułów. Rząd przyjął ustawę Prawo wodne, teraz trwają pewne jeszcze uzgodnienia w zakresie prawa europejskiego. Jesteśmy w stałym kontakcie z Komisją Europejską w tym zakresie, tak żeby było uznane warunki ex ante. Komisja Europejska da nam jeszcze trochę czasu, 2-3 miesiące w przyszłym roku, żeby tą sprawę zrobić raz a dobrze.
Wiceminister Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju, poinformował z kolei, że został przygotowany dokument, który zawiera założenia polityki surowcowej państwa. W tej chwili jest on uzupełniany przez zespół międzyresortowy.
Do Łotwy zostanie skierowana kompania polskich czołgów, poinformował minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.
Szef MON-u decyzję w tej sprawie podjął niespełna 4 miesiące temu. Wówczas rozważane było to, jak będą wyglądały grupy bojowe sytuowane na wschodniej flance.
Minister obrony zdecydował, że Polska przyłączy się do Kanady, która jest państwem ramowym na Łotwie. Na briefingu transmitowanym przez TVP Info wskazał, że kompania na Łotwie niebawem zostanie rozmieszczona.
To będą PT-91, czołgi, które są sprawdzone, skuteczne, które bardzo zasadniczo wzmocnią obecność militarną NATO na terenie Łotwy. Jesteśmy tym zainteresowani z wielu powodów, ale także warto przypomnieć, że mniejszość Polski na Łotwie stanowi bardzo istotny czynnik stabilizujący sytuację wewnętrzną w Łotwie.
Szef MON-u Antoni Macierewicz przebywał we wtorek razem z premier Beatą Szydło w Izraelu.
Duże aglomeracje domagają się od rządu wprowadzenia programu, który pomoże im zatrzymać uciekających mieszkańców. O sprawie informuje nasz dziennik.
Liczba ludności w dużych miastach oprócz Warszawy, Poznania i Gdańska spada, alarmują samorządy. Najwięcej mieszkańców było w Katowicach i Łodzi.
Unia Metropolii Polskich oczekuje na stworzenie krajowej polityki osiedleńczej, która powstrzymałaby proces wyludniania na ich terenie.
Chodzi o działania w zakresie wspierania rodzin, budowy mieszkań, lokowania inwestycji, tworzenia nowych miejsc pracy czy budowy sieci transportowych.
Poseł Grzegorz Woźniak z Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zauważa, że problem nie dotyczy tylko samych miast, wyludniają się też tereny wiejskie. Tu potrzeba kompleksowych rozwiązań, ocenia.
Wyludnia się cały kraj. Polaków ubywa, część wyjechała za granicę, mniej się nas rodzi. No my tą politykę prorodzinną, prodemograficzną staramy się wprowadzać, ale to jest jak gdyby dopiero pierwsze kroki. Co do polityki jakby formowania metropolii, miast, kwestii zamieszkiwania przez mieszkańców, to jest sprawa, która ma jak gdyby dwa bieguny. Z jednej strony oczywiście metropolie mówią o wyludnianiu się, ale z drugiej strony to często metropolie, duże miasta są sobie winne w różny sposób temu, że ci mieszkańcy nie chcą w nich zamieszkiwać. Ceny mieszkań, koszty utrzymania, korki i tak dalej.
Rząd i parlamentarzyści mają wątpliwości co do powstania samego programu. Jak wskazują, ciężko zmusić ludzi do pozostania i osiedlania się w konkretnym miejscu.
Księża biskupi rozpoczęli na Jasnej Górze swoje doroczne rekolekcje.
Prowadzi je w tym roku ojciec Ryszard Szmytki, oblat Maryi Niepokalanej i sekretarz generalny papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary. Tematem rekolekcji jest hasło rozpoczynającego się roku duszpasterskiego – idźcie i głoście.
W programie czterodniowych rekolekcji przewidziano cykl konferencji, adoracje Najświętszego Sakramentu, spowiedź oraz uczestnictwo w apelu jasnogórskim, mówi ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.
Te nauki będą związane z tematem roku duszpasterskiego, który rozpoczynamy od Adwentu. Idźcie i głoście. Księża biskupi wysłuchają 3 konferencji. Ojciec posyła syna, Jezus Chrystus posyła uczniów, Kościół misyjny z natury. Następnie w czwartek będą konferencje Biada, nigdy bym nie głosił, głoście Ewangelię, będziecie moimi świadkami. A w piątek na zakończenie rekolekcji konferencja 8 już będzie o matce ewangelizacji. Rekolekcje są czasem do skorzystania z sakramentu pojednania. Będzie też apel jasnogórski, więc można będzie łączyć się również, widzieć księży biskupów obecnych tutaj na mszy podczas apelu jasnogórskiego.
Drugi dzień rekolekcji księży biskupów rozpocznie poranna msza święta o godzinie 7:45. Eucharystii przewodniczył będzie ksiądz arcybiskup Salvatore Penacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.
Rekolekcje księży biskupów zakończą się w piątek mszą świętą w kaplicy Matki Bożej.
Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której opowiedział się za stworzeniem Europejskiej Unii Obronnej. W Strasburgu eurodeputowani zaapelowali do państw Unii Europejskiej o zwiększenie wydatków na obronę do przynajmniej 2% PKB.
Parlament Europejski zaapelował też do państw członkowskich o współpracę w dziedzinie rozwijania zdolności obronnych i zakupów. Rezolucja sugeruje utworzenie stałego ośrodka dowodzenia operacjami wojskowymi w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Europoseł Stanisław Ożuk wskazał, że Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości spełniła wymóg 2% PKB na obronność.
Polska przeznaczyła 2% produktu PKB brutto na wydatki związane z obronnością. Jeśli mamy dbać o pokój w Europie, na świecie, bo wiemy, patrząc na sytuację, jaka jest i w Azji, i w Afryce, podobnież w Europie, musi NATO czy poszczególne kraje dysponować silną armią celem obrony. Bo pomysł w tej chwili jeszcze całkiem niezaprzestany budowy wspólnej armii Unii Europejskiej moim zdaniem jest chybiony, dlatego że mamy NATO, pakt wojskowy, pakt obronny, powinniśmy dbać o jego umocnienie i właściwą rolę tego paktu dla bezpieczeństwa Europy i świata.
W rezolucji Parlament Europejski wskazuje, że w przyszłości powinien powstać odrębny fundusz na badania dotyczące obronności z rocznym budżetem wynoszącym 500 milionów euro.
Podkreślono także konieczność współdziałania z NATO m.in. w dziedzinie walki z zagrożeniami hybrydowymi, bezpieczeństwa morskiego i rozwijania zdolności obronnych.
Przyjęty dokument wpisuje się w prowadzenie w Unii Europejskiej prac nad wzmocnieniem polityki bezpieczeństwa i obrony. Polska podkreśla, że te działania nie mogą być konkurencją dla NATO.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.